wszyscy wiedzą, że lalka dzieje się w Warszawie. I że lalka jest powieścią warszawską, gdzie Warszawa jest głównym bohaterem właściwie tej powieści. A ja mówię co innego, że gdyby nie było Mincla, to lalki by nie było, bo nie byłoby Stanisława Wokulskiego, kupca.
Doktor Jakub Aleksander Malik.
Który potrafił wzbogacić się w sposób spekulancki zresztą. Dzisiaj nazwalibyśmy go jakimś aferzystą straszliwym. Nie byłoby Ignacego Rzeckiego, poczciwego staruszka 50-letniego. Nie byłoby go, bo nie ukształtowałby go właśnie Mincel. Przede wszystkim nie byłoby miejsca, nie byłoby sklepu. Minclowie, kupce lubelscy, możemy ich pójść odwiedzić, pójść na Lipową, zobaczyć grób, Minclów leżą ci sami.
Tak, u pani będę kupował świeczkę. Proszę pani, taką za złoty 50 świeczkę po prostu. Świeczkę dla Mincla, to bardzo proszę o czerwoną. Dziękuję bardzo. A ja wziąłem świeczkę? Wziąłem. To idziemy na cmentarz. Oczywiście jeszcze można pójść do Leona Głowackiego, do brata Prusa. Można pójść do Feliksa Świętochowskiego. Ale pójdziemy tylko do Mincla. Bardzo blisko. Kwatera 4C. Niestety te stare nagrobki są strasznie takie opuszczone. Nikt nie przychodzi, a to jest cała historia Lublina właściwie tutaj leży. O, a tutaj spoczywa cała rodzina kupiecka Minclów. Chodząc do biblioteki, to zawsze idąc z kulu, to zachodzę na cmentarz i zapalam świeczkę Minclowi. Lepiej mi się wtedy o Minclach pisze. To jest jeden z takich typowych obelisków nagrobnych tutaj, z bardzo charakterystycznymi pochodniami, odwróconymi, gasnącymi pochodniami. Forma nagrobka bardzo charakterystyczna dla połowy XIX wieku, wzorowany troszkę na obeliskach egipskich. Wyryte jest tutaj świętej pamięci Jan Mincel, kupiec i obywatel miasta Lublina, urodzony 1795, zmarł 29 lipca 1864, Boże zbaw duszę jego. Więc ten nagrobek stoi tutaj od lat i odnowiony jest w roku 1989. Stowarzyszenie Kupców Miasta Lublina poczyniło duże starania, żeby odnowić ten nagrobek Mincla. Odkryto go właściwie w latach 50. XX wieku. Pojawiły się artykuły w prasie, że Boże drogi, przecież ten Mincel z lalki to leży w Lublinie i to leży tak tuż od wejścia na cmentarzu przy Lipowej. A jednak to postać w Lublinie, jak się okazuje, była bardzo ważna, bardzo istotna, bo to jest właściciel kamienicy, którą zobaczymy na krakowskim przedmieściu, wymienianej w wielu wspomnieniach. Skład korzenno-galanteryjny Mincla to jest jeden z najważniejszych sklepów późnych lat 20. XIX wieku. I w końcu to jest jeden z najbogatszych ludzi Lublina. Wówczas to jest jeden z tych krezusów. My myślimy, że ten sklep Mincla, taki sklepiony, ciemny, że to takie nic, ale wtedy tak wyglądał handel. Takie były sklepy w tym mieście.
Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do niego po papier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosną ciekawością, żeby napatrzeć się wiszącym za szybami zabawkom. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam przez się skakał i machał rękoma, a we drzwiach bęben, pałasz i skórzany koń z prawdziwym ogonem. Wnętrze sklepu wyglądało jak duża piwnica, której końca nigdy nie mogłem dojrzeć z powodu ciemności. Wiem tylko, że po pieprzkawe i liście bobkowe szło się na lewo do stołu, za którym stały ogromne szafy od sklepienia do podłogi napełnione szufladami. Nawet sklepienie było zajęte. Wisiały tam długie szeregi pęcherzy naładowanych gorczycą i farbami, ogromna lampa z daszkiem, która w zimie paliła się cały dzień, sieć pełna korków do butelek, wreszcie wypchany krokodylek, długi może na półtora łokcia. Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumianą twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, biały fartuch i takąż szlafmycę.
Z boku są wyryte nazwiska jego synów, Jana i Antoniego Minclów. Jana Mincla, też tego z lalki, kolegi Rzeckiego.
tego samego, wdowę, po którym później poślubił Wokulski. Ale to jest bardzo ważna postać. Chociaż o zmarłych się nie powinno źle mówić, to powiem tutaj, że opinie o nim się pojawiają niezbyt pochlebne, że rzucił szkołę po 5 klasach i cały czas spędzał przy bilardzie. W jednej z bilardowni, z atrakcji kawiarnianych Lublina lat 40. XIX wieku. Mamy o nim wspomnienia z czasów spisku księdza Piotra Ściegiennego z lat 40. Ów Jan Mincel, który tak bardzo w lalce się garnie do polskości, brał udział w tym spisku. Z jednej strony dzielny bojownik o niepodległość, spiskowiec, a z drugiej strony no, chyba dosyć rogata dusza.
O, tu też mamy jakiś napis.
Tak, a tu mamy drugiego, Zygmunta Mincla, młodszego z braci Minclów, i Feliksa Mincla. Mincel w ogóle miał 5 dzieci. Ale tutaj leżą te dzieci, które miał z pierwszą swoją żoną, Teklą z Fenglerów Mincela. Zresztą błędnie czasem mówi się i pisze w kilku miejscach, to widziałem, że Tekla z Fenglerów Mincel to jest Grossmutter z lalki. To nie jest Grossmutter. To jest żona Jana Mincla seniora, bo Grossmutter, gdybyśmy jej mieli szukać, to jednak w części ewangelickiej cmentarza, ponieważ Ewa Mincel była wyznania ewangelicka augsburskiego. Grossmutter.
Wstawałem rano o 5, myłem się i zamiatałem sklep. Potem drzwiami od podwórka wbiegał stary Mincel, mrucząc: Morgen, morgen. Poprawiał szlafonycę, dobywał z szuflady księgę, wciskał się w fotel i parę razy ciągnął za sznurek kozaka. Tymczasem na ulicy budził się szmer i za szybami sklepu coraz częściej przesuwali się przechodnie. Coraz więcej ludzi, coraz więcej wozów, aż nareszcie utworzył się jeden wielki potok uliczny, z którego co chwilę ktoś wpadał do nas za sprawunkiem. Pieprzu za trojaka, proszę funt kawy, jak pan da ryżu, pół funta mydła, za grosz liści bobkowych. Około 8 napływ interesantów zmniejszał się. Wtedy w głębi sklepu ukazywała się gruba służąca z koszem bułek i kubkami, a za nią matka naszego pryncypała. Chuda staruszka w żółtej sukni, w ogromnym czepcu na głowie, z dzbankiem kawy w rękach. Ustawiwszy na stole swoje naczynie, staruszka odzywała się schrypniętym głosem: Gut morgen, meine Kinder. Der Kaffee ist schön fertig. I zaczynała rozlewać kawę w białe fajansowe kubki. Wówczas zbliżał się do niej stary Mincel i całował ją w rękę, mówiąc: Gut morgen, meine Mutter. Za co dostawał kubek kawy z 3 bułkami. Potem przychodził Franz Mincel, Jan Mincel, a na końcu ja. Każdy mówił: Gut morgen, Grossmutter, i otrzymywał należny mu kubek, tudzież 3 bułki. A gdyśmy z pośpiechem wypili naszą kawę, służąca zabierała pusty kosz i zamazane kubki, staruszka swój dzbanek i obie znikały.
Jesteśmy teraz alejce naprzeciwko głównej bramy, bardzo blisko.
Tak, bardzo blisko głównej bramy, dosłownie 50 metrów od głównej bramy, a teraz pora, żebyśmy poszli w następne miejsce, czyli do gmachu dawnego gimnazjum lubelskiego, tam gdzie Prus, Świętochowski, Ochorowicz chodzili, a który też jest związany z Minclami. To jest dzisiejszy Wydział Pedagogiki UMCS-u na ulicy obecnie Narutowicza, wówczas. Lalka jest taką bardzo dziwną powieścią. Znowu w szkole mówimy: szczyt realizmu. I tylko to, co było w prasie, to Prus przepisywał gazety do tej powieści. To jest nieprawda. Prus jest zbyt genialnym pisarzem, zbyt zdolnym pisarzem, zbyt inteligentnym pisarzem, żeby tylko tak spełniał taką funkcję dziadek o wyglądzie zasłużonego za Krystianina, jak o nim pisano, żeby tylko tak odpisywał. No było to, no to niechże ten Wokulski idzie do tego teatru, no bo w tym i tym dniu w gazetach stało, że był taki i taki spektakl. To nie tak. Lalka dzieje się na zbyt wielu płaszczyznach, żeby móc ją tak jednoznacznie interpretować. Wokulski, romantyk czy pozytywista? Na miłość boską, czy to nie wszystko jedno, a nie może być i taki, i taki? I tak podwójność w lalce występuje bardzo często. Podwójność czasowa na przykład. Że lalka dzieje się w roku 1878, 79, tak nas nauczono w szkole, tak jest w powieści. Ale gdy przeczytamy ją głębiej, to zobaczymy, że wiele zjawisk społecznych, wiele zjawisk kulturalnych, nienazwanych wprost, pojawia się z końca lat 80., z czasu, kiedy Prus pisał lalkę.
Także ona się dzieje zarówno w roku 1878-9, jak i w latach 1887, 88 i 89. Wtedy i wtedy.
Czyli znaleźliśmy się szczęśliwie przy ulicy Narutowicza, w miejscu, gdzie Lublinianie uczyli się od lat i uczą się na szczęście dalej, czyli przed gmachem Gimnazjum Lubelskiego, obecnie Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS. Budynek jest zacny, stary i z tradycjami. Także proponuję, żebyśmy weszli do środka. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie chodzili do szkoły sam Bolesław Prus, sam Julian Ochorowicz i sam Aleksander Świętochowski z Gustawem Dolińskim. Ale dlaczego Minclowie tutaj? Budynek bez Minclów by nie istniał tak naprawdę. Zanim wystawiono ów gmach przy Namiestnikowskiej, tutaj był targ miejski, targowisko miejskie, gdzie kupcy warszawscy, jadąc na targ do Łęcznej, zatrzymywali się w tym miejscu. Tutaj rozbijali kramy, tutaj handlowali. Potrzebna była zgoda kupców lubelskich na to, żeby zabudować ten teren. Jednym z prezesów ówczesnego stowarzyszenia kupieckiego był Jan Mincel syn. Ten Jan Mincel, który grywał w bilard i brał udział w spisku księdza Piotra Ściegiennego, tenże Jan Mincel, wówczas już poważny kupiec i handlowiec lubelski, podpisał akt. Jest ten dokument dostępny w archiwum lubelskim. Co więcej, to jest jeszcze ciekawe, że do Mincla Jana zwracał się o zezwolenie Józef Skłodowski. Józef Skłodowski, dyrektor tego gimnazjum wieloletni, założyciel i twórca, a nie kto inny jak dziad Marii Curie Skłodowskiej, późniejszej noblistki. Kupiectwo lubelskie poparło naukę wówczas, aby teraz popierało, więcej takich minclów było. A teraz pójdziemy pod kamienicę Mincla, może nam się uda wejść do sklepu, który kiedyś był sklepem Mincla. Niestety to jest, wnętrza są bardzo mocno przebudowane i trudno poznać, ale żelazny balkon do dzisiaj istnieje, także potem poznawało się kamienicę Minclów, a jeżeli kamienica miała balkon, to już była ważną kamienicą wówczas.
Stary Mincel i w niedzielę bywał w sklepie. Rano modlił się, a około południa kazał mi przychodzić do siebie na pewien rodzaj lekcji.
Mincel jako mistrz, który potrafi nauczyć zawodu kupieckiego. Szukałem w statutach warszawskich cechu kupców. Nie ma takich zasad, które Prus opisał w lalce. Takie zasady są w statucie z roku 1817, statucie Zgromadzenia Kupców Miasta Lublina. Tak szkolenie kupca wyglądało nie w Warszawie, tylko właśnie w Lublinie.
Was is das. Co to jest? Das is Schublade. To jest szublada. A zobacz, co jest w tę szubladę. Es ist Zimt. To jest cynamon. A do czego potrzebuje się cynamon? Do zupy, do leguminy potrzebuje się cynamon. A co to jest cynamon? Jest taki koraz jedno drzewo. A gdzie mieszka taki drzewo cynamon? W Indii mieszka takie drzewo. Patrz na globus. Tu leży Indii. A teraz daj mi za dziesiątkę cynamon. O dusz Pizbut! Jak tobie dam 10 razy dyscyplin, ty będziesz wiedział, ile sprzedać za 10 groszy cynamon.
Wielkimi krokami. Oto chwila osobliwa.
No, chwila osobliwa. Ja tu widzę dwie kamienice z balkonami, co najmniej.
Nie ta. Kamienica Chmielewskich. Była Chmielewskich i jest Chmielewskich. Podobno już ponad 100 lat. Natomiast kamienica Minclów to ta kamienica z żelaznym balkonem. Niestety troszkę się zmieniła struktura krakowskiego przedmieścia. I te dwie kamienice, Krakowskie Przedmieście 4, Krakowskie Przedmieście 6, były połączone. Natomiast sklep Mincla, jeżeli staniemy twarzą do banku, przed balkonem, który był balkonem mieszkania Minclów, to po lewej stronie był właśnie sklep Minclów.
Tutaj to jest teraz taka mała kamieniczka w kolorze
brudnego różu. Ona była połączona z tą częścią kamienicy tutaj. I sklep Minclów zajmował tutaj parter w tej kamienicy. Więc tutaj to się wszystko działo i tutaj się tak naprawdę zaczęła lalka. bo to jest świetna powieść, która dzieje się w Warszawie, a tak naprawdę to zaczyna się w Lublinie. To jest w ogóle niesamowite i to jest jedyna taka powieść, która się mogła tak zacząć. Tutaj mieszkał Jan Mincel z synami, z żoną, z pierwszą żoną, z drugą żoną. Tutaj Grossmutter schodziła z bankiem kawy, prawda, mówiąc, że kawa już jest gotowa. I gdy się przyglądamy tym wszystkim subiektom, którzy byli zatrudnieni faktycznie u Jana Mincla, istnieje jeden, który miał psa, miał gitarę, był kawalerem i mieszkał tutaj na zapleczu sklepu w tym pokoju z zakratowanym oknem, które od dawniej było można zobaczyć od strony ulicy Koziej. A wszystko jest naprzeciwko kościoła Ducha Świętego, który też jest ważny w życiu Prusa, bo tutaj Prus brał ślub. Tu się żenił z Oktawią z Trębińskich, później Głowacką, zresztą swoją kuzynką, w stopniu, który umożliwiał zawarcie małżeństwa, właśnie naprzeciwko kamienicy Minclów. Nic dodać, nic ująć. Powinniśmy zobaczyć do środka, jak wygląda dzisiaj u Minclów. Wejdźmy do sklepu.
No to wchodzimy.
To wchodzimy. Teraz sobie można wyobrazić wśród tej odzieży, że to tutaj krojono mydło, tutaj wisiał krokodyl, tutaj był kozak w drzwiach, tutaj Jan Mincel gdzieś przy kantorze siedział. Wierzyłem, że to było z tej strony, z lewej. I tutaj pociągał ku uciesze ludzi przechodzących krakowskim przedmieściem kozaka, który mógł być tak naprawdę pajacem wiszącym w drzwiach tego sklepu. To łatwiej sobie wyobrazić, tylko niestety przebudowy już dwudziestowieczne zmieniły strukturę tej kamienicy. Ona była wyższa, pomieszczenia były wyższe. Musiał być troszkę szerszy, skoro tyle było stoisk z takimi różnymi artykułami, od artykułów kolonialnych po artykuły gumowe.
W tej chwili ten sklep ile ma metrów mniej więcej?
Ten sklep w tej chwili ma szerokości z 5 metrów, ma szerokości ten sklep. Podejrzewam, że wówczas miał około 10 metrów, przy czym on był na pewno o wiele dłuższy niż w tej chwili, bo był przez całą szerokość kamienicy. W tej chwili on jest, z tego co moje oko nie myli, jest mniej więcej do połowy. Lubelski sklep Mincla był sklepem dużym, był jednym z największych sklepów w Lublinie. To nie był malutki kramik, ponieważ Mincel był jednym z najpoważniejszych kupców Lublina.
Starzec odbierał pieniądze, zdawał gościom resztę, pisał w księdze, lecz pomimo tylu zajęć z niepojętą uwagą czuwał nad biegiem handlu w całym sklepie. On także dla uciechy przechodniów ulicznych od czasu do czasu pociągał za sznurek skaczącego w oknie kozaka. I on wreszcie, co mi się najmniej podobało, za rozmaite przestępstwa karcił nas dyscypliną. Mówię nas, bo było nas trzech kandydatów do kary cielesnej. Ja, tudzież dwaj synowie starego, Franc i Jan Minclowi. Czujność pryncypała i jego biegłość w używaniu sarniej nogi doświadczyłem zaraz na trzeci dzień po wejściu do sklepu. Franc odmierzał jakiejś kobiecie za 10 groszy rodzynków. Widząc, że jedno ziarno upadło na kontuar, podniosłem je nieznacznie i zjadłem. Chciałem właśnie wyjąć pestkę, która wcisnęła mi się między zęby, gdy uczułem na plecach coś jakby mocne dotknięcie rozpalonego żelaza. O, szelma! Wrzasnął stary Mincel i nim zdałem sobie sprawę z sytuacji, przeciągnął po mnie jeszcze parę razy dyscypliną. Od tej pory nie śmiałem wziąć do ust niczego w sklepie. Migdały, rodzynki, nawet rożki miały dla mnie smak pieprzu.
Teraz się wchodzi tutaj, niestety, tutaj się wchodzi do sklepu od ulicy Krakowskiej Przedmieście 4. Wejście było na pewno od Krakowskiego Przedmieścia 6. Na planach z XIX wieku widać, że te wejścia jednak były troszkę inaczej ulokowane. Idziemy teraz od strony ulicy Koziej, tak, żeby zobaczyć.
Przynajmniej spróbować.
Spróbować zobaczyć zakratowane okno, o ile ono tam jeszcze jest.
Jesteśmy już na Koziej.
Jesteśmy na Koziej. Niestety też została zabudowana i przebudowana i nie ma dostępu do tych.
Najbliższe zakratowane okno jest na pierwszym piętrze, ale są to bardzo współczesne kraty.
Bardzo współczesne kraty i to nie są te kraty. Zostało to zabudowane jakimiś urządzeniami energetycznymi. No niestety nie dostaniemy się do tego okna, ale ono tu na pewno było, bo wiarygodni świadkowie, autorzy wspomnień i pamiętników mówią, że to okno wychodziło na ulicę Kozią. I to jest to okno Rzeckiego. To jest pierwowzór. O, może nie dokładnie okno Rzeckiego, ale pierwowzór okna Rzeckiego.
ja czytając lalkę tak dosyć maniacko momentami, zaczynam porównywać, że to krakowskie przedmieście w lalce jest za wąskie, jak na krakowskie przedmieście warszawskie. Ono jest o szerokości lubelskiego krakowskiego przedmieścia. Nikt się nie zastanawia nad tym, jak to jest, że ten sklep był w Lublinie, a jest opisany jako sklep warszawski. Dlaczego tak się dzieje? To jest pierwsze miasto, miasto gubernialne, które Prus widział w życiu. To miasto się w nim jakoś wyryło. Czyli gdyby nie było sklepu w Lublinie, nie byłoby tej powieści. Fakt niby znany, ale jednak jakoś przemilczany, gdy pytam, co pani wie, co pan wie o lubelskich realiach literatury. Padają różne zdania, różne nazwiska, ale nikt nie mówi, że Lublin jest w lalce.
Było to okienko literackie, gdyby nie było Mincla. O lubelskich motywach w lalce opowiadał dr Jakub Aleksander Malik. Teksty czytał Andrzej Redosz. Całość opracowała Małgorzata Żurakowska.
No i cóż się z tą rodziną stało? Bardzo chciał się dowiedzieć, czy jacyś potomkowie żyją.